Tak jak pastor Tomek powiedział, przyjechałem razem z żoną tutaj, dlatego że pastor Tomek poprosił mnie o to, żebym podzielił się z wami kilkoma kazaniami, które będą w dosyć ciekawym temacie. Ale na samym początku chciałbym, żebyśmy skupili się i odpowiedzieli sobie na pytanie, z jakimi oczekiwaniami tutaj przyszedłeś albo przyszłaś. Wiecie, to jest pytanie, które raz na jakiś czas ja sam sobie zadaję. Dlatego, że kiedy chodzisz na dużo różnych spotkań do kościoła, to w pewnym momencie jest takie zagrożenie, że wpadniesz w rutynę. Że pójdziesz na kolejne spotkanie i to będzie kolejne spotkanie. Ale czy dzisiaj, kiedy tutaj przyszedłeś, masz oczekiwania? Czy wierzysz w to, że Bóg może dzisiaj powiedzieć, że jest coś wyjątkowego? Czy wierzysz w to, że może zrobić coś, czego nawet nie jesteś w stanie się spodziewać? Bo wiecie, to, czego jestem pewny, to, że Bóg zawsze jest w stanie nas zaskoczyć. I nawet jeżeli żyjesz z Bogiem już wiele, wiele lat, może 30, 40 i myślisz, że dużo już widziałeś, to zrozum, że Bóg może ciebie dzisiaj zaskoczyć. I chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili. Żeby to nie było tylko kolejne spotkanie. Żeby to nie było tylko kolejne kazanie, które wysłuchamy. Ale żebyśmy mieli serce, które jest prawdziwie otwarte na to, żeby słuchać Bożego głosu. Dlatego, że On dzisiaj może mówić do ciebie rzeczy, które zmienią twoją perspektywę, twoje życie na wiele kolejnych lat. Panie, my przychodzimy do ciebie i wierzymy, że ty jesteś Bogiem, który mówi. Wierzymy w to, Panie, że ty jesteś Bogiem, który chce zmieniać nasze życie, Panie. Dziękuję ci, Duchu Święty, za to, że ty masz moc zmienić w naszym życiu rzeczy, które wydają się nam niemożliwe do zmiany. Dziękuję ci, Duchu Święty, za to, że ty jesteś zainteresowany tym, żeby zmieniać nasze myśli, nasze serca, nasze myślenie, że ty jesteś, Boże, osobą, która zawsze może nas zaskoczyć. I Ojcze, teraz modlę się do ciebie i proszę cię o to, żebyśmy mieli otwarte serca, każdy z nas, otwarte do tego, żeby ciebie słuchać i pozwolić ci działać w naszym życiu, Panie. Modlę się o to, żeby to nie było tylko kolejne kazanie, ale żeby to był czas, kiedy spotkamy się z tobą, kiedy otworzymy swoje serca i pozwolimy Twojemu Duchowi na to, żeby kształtował nasze życie, Panie. Modlę się o to, żebyśmy mieli refleksję, żebyśmy słyszeli Twój głos, żeby to słowo, które dzisiaj będzie głoszone, Panie, które będziemy słuchać, Panie Boże, od Ciebie, żeby to było dobre ziarno w naszym życiu, które za jakiś czas, krótszy bądź dłuższy, wyda dobry owoc. Panie, oddajemy Ci chwałę i uwielbienie. Amen. Tak jak pastor Tomek powiedział, przedstawił mnie trochę. Na co dzień służę w kościele zielonoświątkowym w Tczewie. Tam zajmuję się kilkoma różnymi rzeczami. Między innymi nauczam w bardzo różnym znaczeniu tego słowa. Jestem liderem sekcyjnych młodych dorosłych, czyli osób od 20 do 30, mniej więcej tego przedziału wiekowego. Koordynuję służby, czy też organizuję różne wydarzenia. Może niektórzy z was byli ostatnio na wystawie Biblii? Kto był? Okej, super. Jak wam się podobało?
Super.
Bardzo się cieszę. Pastor Tomek poprosił mnie o to, żebym podzielił się z wami kilkoma kazaniami w temacie hojności. I wiecie, kiedy tak sobie myślę o tym temacie, to myślę, że to nie jest temat, o którym najbardziej lubię słuchać. Że wiecie, są takie tematy, które do kościoła ściągają tłumy. Na przykład dary Ducha Świętego. Odkrywanie Bożego powołania w moim życiu. Słuchanie Bożego głosu. Albo na przykład jakiś kontrowersyjny temat. Na przykład Biblia, a coś tam, coś tam. I wiecie, to są tematy, o których my lubimy słuchać. Ale czy ktoś z was miał kiedyś taką sytuację, że siedział sobie gdzieś w swoim domu i miał taką myśl? Albo sobie posłuchał takiego kazania o dziesięcinie. Czy ktoś miał tak? Okej, jedna osoba. Super. Ale wiecie, to przeważnie jest temat, który w naszych kościołach potrafi być bardzo ważny. Być może nawet jest tak, że ktoś tutaj siedzi i kiedy usłyszał, że będę głosił kilka kazań o ofiarności, o dziesięcinie, o pieniądzach, to już zaczynasz wyczuwać w sobie to lekkie zagrożenie. Że może padnie coś niewygodnego. Że może trzeba będzie zrobić jakiś krok. Że może coś trzeba będzie poświęcić. Wiem też o tym, że nawet część pastorów nie za bardzo lubi głosić na ten temat w swoich kościołach. Dlatego, że wiedzą o tym, że mogą spotkać się z różnymi reakcjami. Że ludzie mają do tego tematu różne podejście. I sami czują lekkie zagrożenie. Ale żeby rozluźnić trochę atmosferę dla tych, którzy może poczuli to lekkie zagrożenie, wyobraźcie sobie, że w naszym kościele jeden brat 3 razy w przeciągu kilku lat zaprosił swojego tatę na nabożeństwo. Za każdym razem, gdy on wszedł do kościoła, trafił na kazanie poświęcone dziesięcinie. Nie wiem, co on sobie pomyślał o naszym kościele, ale jeżeli pomyślał że w tym kościele mówi się tylko o kawie, to mu się nie dziwię. Jakoś tak trafił. A może Bóg chciał coś wyjątkowo do niego powiedzieć w tym temacie. Na samym początku myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy zrozumieli, że dziedzina finansowa w naszym życiu jest taką samą dziedziną jak każda inna. Że tak samo jak w temacie Ducha Świętego, odkrywania Bożego powołania, słuchania Bożego głosu, tak samo w dziedzinie finansowej będziemy doświadczać różnych trudności i różnych błogosławieństw. Że tak jak przez te wszystkie tematy, tak samo przez dziedzinę finansową, Bóg chce pokazywać nam swoją naturę i zaprosić nas do pewnej bardzo ciekawej przygody. Dlatego to, co was proszę na samym początku, żebyście byli otwarci. Żebyście wsłuchali się w Boży głos, dlatego że kwestia dziedziny finansowej w twoim życiu nie musi być przykrym obowiązkiem. Nie musi być kwestią zapłacenia kolejnej opłaty. Dlatego, że nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale czasami traktujemy kwestię finansową jako kolejna opłata w naszym życiu. Tak jak płacimy za wynajem, tak jak płacimy za coś innego, przychodzi początek miesiąca, przelewamy jakąś część pieniędzy do kościoła i w tym miesiącu załatwione. To nie musi być ani nic nieprzyjemnego, ani żadna forma podatku. Ale w tej dziedzinie Bóg chce nas zaprosić do pewnej przygody, w której pokaże nam to, kim jest naprawdę. To, jakie jest jego serce. Ta dziedzina jest tak samo duchowa, jak każda inna. Ostatnio na jednej z grup domowych młodych dorosłych dostałem do przestudiowania jeden fragment, dlatego że bardzo często studiujemy Słowo. I dostałem fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju. W drugim rozdziale od 10 do 12 wersetu przeczytamy takie słowa. Z Edenu wypływała także rzeka. Nawadniała ona sam ogród i dalej rozdzielała się na cztery odnogi. Pierwsza odnoga nosiła nazwę Piszon. Opływała ona cały kraj Hawila. Słynął on ze złota, bardzo czystego, jak również z żywicy bdelium oraz kamieni onyksu. I wiecie, kiedy dostałem ten prosty fragment do przestudiowania, to on zmienił moje myślenie odnośnie tego, jak wyglądał ogród Eden. Nie wiem, jak wy go sobie kiedyś wyobrażaliście, ale kiedy ja słyszałem Eden, to wyobrażałem sobie bardzo zielone miejsce. Miejsce, gdzie jest pełno roślin, drzew, zwierząt, ptaków. Wiecie, gdzie jest harmonia, piękna pogoda i nie ma żadnych problemów. W taki sposób wyobrażałem sobie ogród Eden. Piękny, zielony ogród, gdzie były potoki i różne inne rzeczy. Ale wiecie, kiedy przeczytałem te słowa, to zrozumiałem, że tam było coś jeszcze. Czytamy o tym, że tam było bardzo czyste złoto, żywica bdelium i kamienie onyksu. Bardzo wartościowe rzeczy. Ogród Eden był miejscem wypełnionym bogactwami. Miejscem, gdzie znajdowały się bardzo cenne rzeczy. I wiecie, kiedy sobie o tym pomyślałem, to wyciągnąłem z tego jeden wniosek. Że od samego początku Bożym pomysłem dla naszego życia była obfitość. Od samego początku pomysłem Boga dla naszego życia było to, żebyśmy posiadali bardzo cenne rzeczy. Żebyśmy mieli różne rzeczy, które są naprawdę wartościowe. I nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale dzisiaj na świecie jest wystarczająco dużo zasobów, żeby każdy człowiek mógł prowadzić w miarę godne życie. Czy słyszeliście kiedyś o tym? Że na świecie jest tyle zasobów, że każdy człowiek mógłby w miarę dobrze żyć. Dzisiaj w świecie, który jest upadły i grzeszny, nawet dzisiaj, problemem nie jest ilość zasobów, która jest na ziemi, ale problemem jest to, jak są one podzielone. Ponad połowa tego, co jest na ziemi, znajduje się w rękach 1% najbogatszych ludzi. I wiecie, to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że nawet dzisiaj Bożym pomysłem dla życia ludzi jest obfitość. To, żeby każdy człowiek na ziemi mógł mieć tyle, żeby prowadzić godne życie. Po drugie, to pokazuje, że wszystkiemu winny jest grzech i grzeszna natura człowieka. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym ludzie potrafią pogodzić się z tym, że ktoś jest miliarderem i ma wszystko, a obok na ulicy ktoś umiera, bo nie ma co jeść. Dlatego, że żyjemy w świecie, w którym ludzie potrafią tak gonić za pieniędzmi, że łamią prawo i robią wiele innych rzeczy, które niszczą życie innych ludzi. Ale chcę, żebyście posłuchali tego wniosku jeszcze raz. Bożym pomysłem dla twojego życia jest obfitość. Jest obfitość. Jest to, żebyś posiadał wystarczająco. I chciałbym na jakiś czas zatrzymać się na tej myśli. Czy zadałeś sobie kiedyś takie pytanie? Co Bóg myśli o moich pieniądzach? Ile Bóg chciałby, abym zarabiał albo zarabiała? Co Bóg myśli o tym, jak zarządzam moimi pieniędzmi? Jak sobie z tym radzę? W jednym słowie, co Bóg myśli o tym, co posiadam? Jakie jest Jego podejście do tego? Wiecie, zadaję wam to pytanie, dlatego że zwróciłem uwagę, że w tym temacie, tak jak w wielu innych, w kościołach jest wiele skrajności wśród wierzących ludzi. Na przykład są tacy ludzie, którzy kiedy słyszą pobożne życie, to od razu mają w swojej głowie obraz biedy, ubóstwa. Tego, że pobożny człowiek to przeważnie jest człowiek, który nie ma zbyt wiele. W historii Kościoła powstały całe duże ruchy, całe duże nauki, które mówiły o tym, że to, co materialne, jest złe. I należy się tego wystrzegać. Na przykład całe te ruchy ascetyczne, kiedy ludzie odcinali się kompletnie od dóbr materialnych i robili różne zwariowane rzeczy. Jak sobie poczytacie historię tych ludzi i co oni potrafili zrobić, to będziecie w szoku, do czego oni byli w stanie się posunąć. Ale to, co na co zwróciłem uwagę, to to, że często to w naszym myśleniu funkcjonuje. Pobożność równa się ubóstwo. Pobożność równa się życie przez wiarę, że Bóg jakoś zaspokoi moje potrzeby. Pobożność równa się to, że nie będę miał zbyt dużo. Czy zwróciliście uwagę na to, że wielu ludzi tak myśli w kościołach? Słyszeliście kiedyś o tym? Ale wiecie, jest jeszcze druga strona medalu. Dlatego, że w kościele znajdziesz też ludzi, którzy na przykład, tak jak Ewangelia Sukcesu, powiedzą ci: jeżeli przyjdziesz do Boga, nie będziesz miał żadnych problemów. Nie będziesz miał braku, nie będziesz miał przeciwności. Przyjdź do Pana, a skończą się twoje problemy. Wszystko się ułoży. I wiecie, niestety nawet w naszych środowiskach ewangelicznych, zielonoświątkowych, pojawili się tacy ludzie, których możemy nazwać takimi chrześcijańskimi celebrytami. Czyli ludzie, którzy zrobili sobie z kościoła piękną publikę do tego, żeby być sławnym i mieć dużo pieniędzy. I niestety kilka lat temu w jednym z bardzo dużych kościołów wyszły ogromne afery z tego powodu. Powstały o tym filmy, nawet możemy je w języku polskim oglądać. I to, co zrobili ci ludzie, wydało bardzo zły owoc. Dla nich pobożność równał się brak problemów i ogromny majątek. Ale wiecie też, dla wielu z nas, nawet jak tutaj siedzimy, my chcemy mieć spokojne życie. Wielu z nas, kiedy spytacie ludzi o to, co myślą o swoich pieniądzach, to chcielibyśmy w miarę spokojnie sobie żyć, żeby nam starczyło, odłożyć sobie jakieś pieniądze, pojechać na wakacje. Mamy umiarkowane podejście do tego. Jeżeli wziąłbyś 50 osób, być może nas tutaj tyle jest, i zadał ludziom pytanie, co Bóg myśli o twoich pieniądzach, ile chcesz, żebyś zarabiał, to znajdziecie przynajmniej kilkanaście wariantów odpowiedzi. Dlatego, że jesteśmy tak bardzo zróżnicowani w tej kwestii. Ale kto ma rację? Kto tak naprawdę wie, jak do tego podejść? I wiecie, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, myślę, że musimy zadać sobie trochę trudu i sięgnąć trochę głębiej. I pomyśleć, skąd wzięło się moje myślenie o pieniądzach. Jakiś czas temu zacząłem czytać książkę, którą napisał Harv Eker, Bogaty albo biedny. Ktoś czytał ją kiedyś? Na samym początku tej książki Harv Eker rzuca nam takie wyzwanie, żebyśmy zadali sobie pytanie, dlaczego myślę tak, jak myślę? Dlaczego myślę o pieniądzach właśnie w taki sposób? Skąd to się wzięło? Dlatego, że prawda jest taka, że nasze myślenie o pieniądzach i też o wielu innych dziedzinach kształtuje się od najmłodszych lat naszego życia. Oczywiście ogromny wpływ na to mają nasi rodzice, to w jakim wychowaliśmy się systemie, w jakim środowisku. To wszystko kształtuje nasze myślenie. Na przykład zwróciłem uwagę na to, że kiedy wchodzę do sklepu, to nie patrzę na najdroższe produkty. Przeważnie wchodzę i patrzę na produkty, które są w średniej cenie albo trochę tańsze. I wiecie, nie ma w tym nic złego. Tylko pytanie jest takie, skąd się to wzięło? Dlatego, że to, co mnie zaciekawiło, to to, że to w moim życiu jest jakiś nawyk. Że to jest jakiś sposób myślenia i kiedy wchodzę do sklepu, robię to prawie automatycznie. Skąd się to wzięło? Dlaczego akurat w taki sposób? I to, co jest ciekawe, że nawet nie wiem, kiedy to się pojawiło w moim życiu. Po prostu będąc świadomą osobą teraz, to odkryłem, że tak jest. Ale nie wiem dlaczego, nie wiem kiedy, nie wiem jak to powstało. Zwróciłem uwagę na to, że kiedy idę do restauracji, na przykład do pizzerii, przeważnie nie patrzę na ostatnie pozycje. Dlatego, że przeważnie tam są najdroższe. Patrzę na pierwszych 5, 6, 7, 8 i wybieram coś z tego. Zwróciłem uwagę, że kiedy mam gdzieś pojechać na synod, konferencje, wakacje, to przeważnie nie patrzę na hotele. Przeważnie patrzę na coś innego. Ostatnio, jak byliśmy z pastorem Tomkiem na synodzie, byliśmy w akademiku WSTS-u. I powtarzam jeszcze raz. Nie ma w tym nic złego. Tylko pytanie jest takie, dlaczego akurat w ten sposób? Skąd się to wzięło? Dlaczego mam takie nawyki i taki sposób myślenia? 4 miesiące temu razem z Olą wzięliśmy ślub i zauważyłem, że ona robi w tej dziedzinie rzeczy, których ja nigdy nie robię. To znaczy, że ona potrafi usiąść w pizzerii i zadać sobie takie pytania. Która z nich jest najdroższa? I wiecie, jak ja... Raz tak Ola zadała takie pytanie sobie, głośno, i ja sobie pomyślałem, nigdy w życiu nie zadałem takiego pytania. Nie miałem tego. Zwróciłem uwagę na to, że Ola potrafi wejść do sklepu i pójść na działy, na które ja nigdy nie chodzę, i spojrzeć na produkty, na które ja nigdy nie patrzę. Nie ma w tym nic złego. Tylko pytanie jest takie, skąd to się wzięło? Dlaczego akurat w ten sposób? Tak więc, kiedy zacząłem czytać tą książkę, to ona skłoniła mnie do myślenia. Zadawania sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego w moim życiu mam taki nawyk, żeby oszczędzać pieniądze, bo w przyszłości może się przydać? Kto z was ma taki nawyk? Okej, dobra. On jest, myślę, że jest całkiem dobry. Ale skąd to się wzięło? Dlaczego tak? Po pierwsze, widzę, że wiele moich schematów myślenia to jest kopia myślenia moich rodziców. Na przykład to, że wchodzę do sklepu i patrzę na produkty o średniej cenie, myślę, że to jest coś, co wziąłem od nich. Coś, co oni bardzo często robili. W mojej najbliższej rodzinie, moja mama, mój tata, mój brat, nikt z nas nie ma własnej działalności gospodarczej. Wszyscy pracują w dużych firmach, tata i brat w wojsku, które są bardzo stabilne. I wiecie, co jest ciekawe? Ja nigdy nie chciałem założyć swojej działalności gospodarczej. Mało tego, kiedy myślałem sobie o prowadzeniu własnego biznesu, mi osobiście kojarzyło się to z niebezpieczeństwem, z ryzykiem, że możesz łatwo wszystko stracić. Tylko dlaczego tak myślę? Prawdopodobno ktoś kiedyś w moim dzieciństwie powiedział mi coś takiego, że prowadzenie własnej działalności to jest ryzyko. I to tak bardzo mocno weszło do mojej świadomości, że ja dzisiaj po 20 latach robię dalej to samo i myślę w taki sposób. Dlaczego nie jeżdżę do hoteli? Dlatego, że nie pamiętam, żebym w moim dzieciństwie kiedyś pojechał do hotelu. Na przykład, kiedy jeździliśmy na wakacje, nad morze czy w góry, byliśmy w takim domku, w jakimś apartamencie czy w czymś takim, ale nie byłem w hotelu. A na przykład mam kolegę, który kocha jeździć po hotelach. On w swoim dzieciństwie był w wielu różnych hotelach i mało tego, on potrafi pojechać do jakiegoś hotelu i go krytycznie ocenić. Ja rok temu pojechałem z moim pastorem, z Radą Zboru pojechaliśmy na konferencję i byliśmy w pięknym, dużym hotelu. Zszedłem rano na śniadanie, szwedzki stół, bardzo dobre jedzenie. Ja byłem zachwycony. Dla mnie pojechać do hotelu to jest pojechać do hotelu. To znaczy, kojarzy mi się to z czym? Z luksusem. A mój kolega potrafił siedzieć obok mnie i wyobraźcie sobie, potrafił krytycznie to ocenić. Potrafi powiedzieć, w tym hotelu to jest średnie, to jest dobre, a to jest słabe. Coś, o czym ja w ogóle nie myślałem. To w ogóle nie było w moim schemacie myślowym. Poznałem w życiu ludzi, którzy nie wyobrażają sobie pracować u kogoś na etacie. Jedyną drogą dla nich najlepszą jest prowadzić własną działalność gospodarczą. Jestem niezależny, sam sobie układam różne rzeczy. Zobaczcie, jak różnie myślimy. Mówię o tym dlatego, że zwróciłem uwagę na to, że nasz światopogląd, nasz sposób myślenia ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy Biblię. Że kiedy czytamy Słowo Boże, to czytamy je z naszym doświadczeniem, z tym, w jaki sposób patrzymy na różne sprawy. Do takiego stopnia możemy już czytać Biblię i włożyć tam rzeczy, których tam tak naprawdę nie ma. Albo zinterpretować pewne kwestie na swój sposób. Ale pytanie jest takie, czy tak rzeczywiście jest? Jaka jest rzeczywistość? Co Słowo Boże mówi o tej dziedzinie? O co Bogu tak naprawdę chodzi w kwestii moich pieniędzy? Tak więc zaczynając całą tę serię kazań, chciałbym was zmusić, zachęcić do tego, żebyście zadali sobie pytanie dlaczego. Żebyście zaczęli kwestionować pewne swoje sposoby myślenia. Żeby zacząć się modlić. Żeby zacząć zadawać Bogu pytania. Żeby może zastanawiać się nad rzeczami, które były do tej pory dla was oczywiste. Dlatego, że po wielu latach pewne rzeczy dla nas są oczywiste. Są pewne. Mało tego, uważamy, że są biblijne. Ale pytanie jest takie, czy tak rzeczywiście jest? Dlatego, że my ze szczerego serca w pewne rzeczy wierzymy. Ale jaka jest prawda? O co tak naprawdę chodzi? Chcę zachęcić cię do tego, żebyś zaczął szukać. Żebyś zaczął myśleć. Dlatego, że Bóg kocha ludzi, którzy przychodzą do Niego z otwartym sercem. Jeżeli przychodzisz do Boga z takim podejściem, Boże, chcę słuchać, chcę myśleć, chcę szukać rozwiązań, to Bóg kocha taką postawę. Dlatego, że to jest człowiek, z którym Bóg może zrobić wszystko. Może ukształtować jego myślenie, może wypełnić powołanie, które dał do jego życia, może zrobić po prostu wszystko. Dziedzina finansowa w twoim życiu nie musi być przykrym obowiązkiem. Nie musi być formą podatku. Ale może być podróżą, w której doświadczysz błogosławieństwa. Kiedy będę wam polecał różne książki, m.in. biografię George'a Millera, zobaczycie sobie, jakie cuda Bóg może zrobić w dziedzinie finansowej w życiu człowieka. Jak bardzo przez dziedzinę finansową można poznawać Boga. Jego wierność, Jego naturę, Jego myślenie, Jego powołanie. Dlatego, że dziedzina finansowa, tak jak każda inna, jest duchową dziedziną. Może to zabrzmi dziwnie, ale w dziedzinie finansowej nie chodzi o pieniądze. Tylko chodzi o twoje życie z Bogiem. O twoją społeczność z Nim. O tym, co zrobisz z tym, co ci dał. I teraz chciałbym, żebyśmy przyglądali się jednemu fragmentowi, który bardzo często jest cytowany na kazaniach. Jest bardzo często brany przez kaznodziejów do tego, żeby o nim głosić. Jestem ciekawy, czy kiedyś spojrzeliście na niego w taki sposób. Skupcie się troszkę, dlatego że to będzie aż 15 wersetów, czy 16, żebyście posłuchali całej historii. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 14 do 30 wersetu. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i oznajmił. Panie, powierzyłeś mi 5 talentów. Proszę, zyskałem dalsze 5. Pan na to, wspaniale dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty. Zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan odpowiedział, wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał 1 talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy Pan powiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Na samym początku chciałem, żebyście zwrócili uwagę na to, że każdy z nich coś dostał. Talenty w tamtym czasie to były pieniądze. 5 talentów, które dostał pierwszy sługa, to była równowartość pracy 17 lat pracownika najemnego. Tak więc jeżeli byśmy sobie wzięli, że taki najemny pracownik dostałby 5 tysięcy miesięcznie, to to, co dostał pierwszy sługa, to było około 1 000 000 złotych. Dużo czy mało? Trochę jest. Drugi z nich, który dostał 2 talenty, dostał 400 tysięcy. A trzeci 200 tysięcy złotych. Tak więc każdy z nich, niezależnie od tego, czy dostał 5, 2 czy 1, dostał dużą sumę pieniędzy. Po pierwsze czytamy o tym, że każdy z nich dostał inną ilość. Oni nie dostali porówno. Dostali 5, 2 i 1. 1 400 000 i 200 tysięcy. Na tej grupie, o której już wam dzisiaj mówiłem, wywiązała się bardzo ciekawa rozmowa. Dlatego, że zostało nam zadane pytanie, ile Bóg chciałby, aby zarabiała. I wiecie, kiedy pierwsza osoba o tym usłyszała, od razu powiedziała, że ona czuje w swoim życiu powołanie do tego, żeby zarabiać duże pieniądze. Ona czuje w swoim życiu takie pragnienie i powiedziała, że ma marzenie. Że ona chciałaby, żeby kiedyś była taka sytuacja, że w kościele będzie ogłoszona duża zbiórka na jakiś ważny cel. I ona będzie mogła podejść i powiedzieć, ja chcę wyłożyć całe pieniądze, całą sumę na ten cel. W jej sercu było takie marzenie. Pragnienie, żeby wspierać Kościół finansowo. Kiedy ja usłyszałem to pytanie, powiedziałem, że ja mam zupełnie inaczej. Ja nie czuję powołania do ogromnych pieniędzy. Nie mam nic przeciwko inwestowaniu pieniędzy na różne sposoby. Jestem też ekonomistą, dlatego wiem, jak można inwestować pieniądze. Ale wtedy, kiedy modlę się o to, czuję, że nie mam tego robić. Czuję, że to nie jest czas w moim życiu, kiedy mam uczyć się inwestować i poświęcać temu czas, angażować się w to. To, co było dla mnie bardzo ciekawe, to to, że każdy z nas miał inne podejście. Że każdy z nas odczuwał w swoim życiu zupełnie inne powołanie w tym zakresie. Dlatego, że tak jak oni dostali inną sumę pieniędzy, tak samo Bóg dla każdego z nas przygotował coś innego. Zgodnie z tym, ile możemy unieść. Prawda jest taka, że powołanie i służba niektórych ludzi będzie opierała się na tym, że oni będą zarabiać pieniądze i wspierać Kościół finansowo. Są ludzie, którzy mają po prostu do tego dryg. Są ludzie, którzy są powołani przez Boga do tego, żeby zarabiać ogromne pieniądze i dawać na różne rzeczy, które są w Kościele. Niektórzy ludzie nie mają takiego powołania. Na przykład misjonarze, nie zawsze, ale najczęściej, to są ludzie, którzy nie mają ogromnych majątków. Bardzo często misjonarze są wysłani do jakiegoś trudnego kraju, gdzie są trudne warunki i całe swoje życie, czy dużą część swojego życia przeżywają bez dużych pieniędzy. Niektórzy z nas, tak jak tutaj siedzimy, dostaliście od Boga jakieś powołanie. Macie zajmować się czymś w Kościele. A przez to, że to robicie, nie możecie poświęcić tyle czasu na pracę. Nie możecie zarobić aż tylu pieniędzy. Ja pamiętam okres w moim życiu, kiedy miałem 18, 19, 20 lat, studiowałem ekonomię, służyłem i pracowałem jednocześnie. I wiecie, zarabiałem bardzo małe pieniądze. Dlatego, że w całym swoim czasie, w którym miałem wolny, czytałem książki, służyłem i zajmowałem się Kościołem. Moje powołanie, to czego Bóg chciał wtedy ode mnie, powodowało, że zarabiałem dużo mniej pieniędzy. Niektórzy z was może zrezygnowali z dużego awansu, gdzie mielibyście dużo większe pieniądze, ale wiecie, że Bóg chce, abyście zajęli się czymś w Kościele. A niektórzy ludzie nie mają po prostu drygu do pieniędzy. Nie mają takiego obdarowania, że to, co dotkną, zamienia się w złoto. Bóg każdemu z nas przydzielił jakąś inną ilość. Dał pewne powołanie do naszego życia w kwestii pieniędzy. Zgodnie z tym, co On sam rozumie. Zgodnie z tym, co On widzi w nas i w naszym życiu. Tak więc po pierwsze zrozum, że Bóg przeznaczył jakieś pieniądze dla twojego życia. Że ma jakiś pomysł na to, ile powinieneś zarabiać i w jaki sposób. Po drugie, to, co jest bardzo wyraźne w tym fragmencie i oczywiste, to, że nawet jeżeli oni dostali inną ilość, to wymagania od każdego były takie same. Dlatego, że Bóg od każdego z nich wymagał jednej rzeczy. Żeby na miarę tego, co dostali, pomnożyli to. żeby nauczyli się zarządzać tym w odpowiedni sposób i żeby to wydało owoc. I w tym momencie pojawia się to, co jest zależne od nas. To, na co mamy wpływ i za co jesteśmy odpowiedzialni. Dlatego, że Bóg każdego z nas będzie rozliczał z tego, co zrobił z tym, co dostał. Czy to, co dostaliśmy, czy nauczymy się tym zarządzać zgodnie z Bożym sercem i czy to w naszym życiu przyniesie pomnożenie. A więc, czy nauczyłeś się zarządzać pieniędzmi zgodnie z Bożym pomysłem? Czy poznałeś, jakie są Boże pragnienia dla tego, co posiadasz? Czy zadałeś sobie ten trud i postarałeś się poznać Jego sposób myślenia w kwestii pieniędzy? W przypowieści o czworakiej roli jedna z gleb, które nie wydały owocu, to jest gleba, na której były ciernie. I wiecie, czytamy o tym, że kiedy siewca zasiał ziarno i trafiły one między ciernie, to ciernie wyrosły i je zadusiły. A potem Jezus, kiedy objaśnia tą przypowieść, to mówi tak. Ciernie to są troski i bogactwa tego świata. Bogactwa tego świata. Są wielcy ludzie w Biblii, którzy upadli na przykład z powodu swojej seksualności. Na przykład Salomon. Na przykład Dawid. Konsekwencje tego, co zrobił, ciągnęły się przez całe jego życie. Są ludzie o ogromnym powołaniu, którzy w Biblii upadli z powodu władzy. Na przykład król Saul. Pragnienie władzy zniszczyło jego życie, żeby być królem. Ale także dziedzina finansowa dla wielu ludzi stała się kamieniem, o który się potknęli. Stała się czymś, co ich pokonało. Tak więc musisz zrozumieć, że pieniądze w twoim życiu mogą być albo bronią, którą szatan użyje przeciwko tobie, żeby ciebie pokonać, żeby coś ci zabrać, albo może stać się dziedziną wolności i błogosławieństwa. Jeżeli nauczysz się zarządzać tym, co masz, zgodnie z Bożym sercem i zgodnie z Bożym pomysłem. Powtarzam jeszcze raz. Dziedzina finansowa jest bardzo duchowa. Jest bardzo głęboka. I w niej wcale nie chodzi o pieniądze. W tej dziedzinie chodzi o twoją relację z Bogiem. O twoje powołanie, które masz wypełnić. To jest dziedzina, przez którą możesz Go poznawać i doświadczać. I trzecią i ostatnią rzeczą, którą zauważyłem w tej przypowieści, to jest tak naprawdę fundament tego, jak odnieść zwycięstwo w tej dziedzinie w naszym życiu. Spójrzcie na tego trzeciego sługę, który dostał jeden talent. Kiedy on przyszedł do swojego pana, to powiedział mu konkretną rzecz. Dlaczego nie przyniósł pomnożenia? Powiedział, że nie zrobił tego, dlatego że wiedział, że jego pan jest człowiekiem strasznym, człowiekiem twardym, który żnie tam, gdzie nie posiał. Tylko wiecie, to jest oczywiste, że w tej przypowieści panem jest kto? Jest Bóg. I wiecie, kiedy my jako ludzie, którzy znają Boga, my wiemy, że Bóg taki nie jest. Bóg nie jest twardym panem, który żnie, gdzie nie posiał. Bóg jest dobry i Bóg jest hojny. Mało tego, zobaczcie, że w dalszej części tej historii czytamy, że pan coś zrobił. To znaczy, że kiedy ci słudzy przyszli do niego, pierwszy i drugi, to nie tylko dał im to, co wcześniej otrzymali do pomnożenia, ale jeszcze to podwoił. Pierwszy sługa dostał na własność 10 talentów, 2 miliony złotych. Drugi dostał 800 tysięcy. Dostali ogromne kwoty, a to byli jego słudzy. Oni nie zrobili nic szczególnego. Oni byli własnością swojego pana i to, co zrobili, było ich obowiązkiem. On nie musiał w żaden sposób ich wynagradzać i nic im dawać. A jednak dał im kwoty, dał im majątek, który był ogromny. Dlaczego? Dlatego, że był hojny. I wiecie, to, co zauważyłem w tej postawie, to to, że pierwszym krokiem do tego, żebyśmy odnieśli finansowe zwycięstwo, jest poznać to, jaki jest naprawdę Bóg. To, jaki On rzeczywiście jest w kwestii dziedziny finansowej i każdej innej. Problemem tego sługi było to, że on nie poznał swojego Pana. Nie rozpoznał to, jaki On naprawdę jest. I to wpłynęło na jego działanie. Dlatego, że on nie pomnożył tego z powodu strachu. Poszedł i zakopał to, żeby tylko tego nie stracić. Nie rozumiał, że jego Pan jest dobrym Panem, który go wynagrodzi i który okaże mu hojność. I wiecie, tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli chcesz odnieść finansowe zwycięstwo w twoim życiu, w tej dziedzinie, to musisz poznać Boga w tej kwestii. To musisz doświadczyć Go jako Boga hojnego, Boga, który cię zaopatruje i Boga, który ma dobre plany dla twojego życia. Czy poznałeś Boga w tej kwestii? Czy rozumiesz Jego serce? Czy wiesz, co Go porusza, kiedy On patrzy na ziemię i na twoje życie? Co porusza Jego serce? Co Mu się podoba, a czego On nie lubi? Musisz dobrze poznać Boga. Żeby to krótko podsumować, chciałbym wam dzisiaj rzucić wyzwania i od tego po prostu zacząć. W kolejnych kazaniach będę głosił o hojności, o dziesięcinie, o różnych innych rzeczach, ale dzisiaj mam jeden cel. Chcę sprowokować was do myślenia. Do tego, żebyście kwestionowali pewne sposoby myślenia i zadawali sobie pytania. Dlatego, że mamy dobrego i hojnego Boga, który do życia każdego z nas dał jakąś miarę. Miarę, którą mamy pomnożyć. Dał dziedzinę finansową, która tak jak dziedzina Ducha Świętego, słuchania Bożego głosu, jest duchową dziedziną, która ma wydać owoc w naszym życiu. Pytanie jest takie, co z tym robisz? Czy rozpoznałeś to, ile powinieneś mieć i w jaki sposób? Czy rozpoznałeś to, jak tym zarządzać? Czy nauczyłeś się, jak prowadzić to, żeby to przynosiło owoc? Dlatego, że ta dziedzina może stać się dla ciebie niesamowitą przygodą. Tylko w jakim miejscu dzisiaj jesteś? Dlaczego myślisz akurat tak? A dlaczego nie inaczej? Skąd to się wzięło? Jedna sytuacja w twoim życiu, która wywara w tobie ogromne emocje, mogła mieć tak duży wpływ na ciebie, że do dzisiaj robisz coś w konkretny sposób. Być może miałeś kiedyś jakieś marzenie i to się nie zrealizowało. I to wpłynęło na twój obraz rzeczywistości. I dzisiaj czytając słowo, ciężko jest ci zobaczyć, że Bóg cię może tak bardzo błogosławić. Bo masz swoje doświadczenia, masz swoje zranienia. Bóg chce przynieść nam wolność w dziedzinie finansowej. Pomnożenie i błogosławieństwo. Pytanie jest takie, jak On o tym myśli? Jakie jest Jego zdanie na ten temat? A dlaczego ty myślisz tak akurat, jak dzisiaj myślisz? Czemu nie w inny sposób? I wiecie, chciałbym, żebyśmy się pomodlili i żebyśmy otworzyli swoje serce, swoje myślenie i zaczęli zadawać Bogu pytania. Jeżeli ktoś z was będzie chciał, polecam wam przeczytać sobie tę książkę. Jest krótka, ale zmusi was do myślenia, do zadawania sobie pytań. Panie Boże, my przychodzimy dzisiaj do ciebie, dlatego że chcemy zrozumieć to, jaki ty naprawdę jesteś. My przychodzimy do ciebie dzisiaj, Panie, z naszym wykrzywionym sposobem myślenia. Z różnymi doświadczeniami, z różnymi ciężarami, z różnymi zranieniami, które są w naszym sercu i które wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości, Panie. Przychodzimy z tym wszystkim, Panie, i chcemy modlić się dzisiaj do ciebie o to, żebyś do nas mówił. Chcemy otworzyć się na to, aby słuchać twojego głosu, żeby zadawać ci pytania, żeby się modlić i żeby szukać, Panie. Dlatego, że wierzę w to, żebyś ty zbudował swoje myślenie w naszym życiu, to najpierw musisz poburzyć to wszystko, co zostało zbudowane w inny sposób. Panie, mów do nas. Pokazuj nasze sposoby myślenia, które nie są twoje. Pokazuj nam odpowiedź na pytanie, dlaczego myślimy akurat w taki sposób. I Panie, pokaż nam, co ty tak naprawdę myślisz. Jak ta dziedzina ma wyglądać w naszym życiu? Jaka jest twoja wola, jaki jest twój pomysł? Panie, chcę, żebyśmy zaczęli kwestionować pewne rzeczy w naszym życiu. Zadawać sobie pytania. Myśleć o rzeczach, które wydawały nam się do tej pory być może oczywiste. I zacząć szukać, Panie, twoich rozwiązań. Amen.
Amen.